Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Państwa zapraszam na nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Wojna na Ukrainie. Gospodarcze i społeczne konsekwencje dla Polski. Bardzo serdecznie pragnę przywitać obecnych w naszym studiu gości naszego dzisiejszego spotkania. Jest z nami pan prezes Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej Rynku Spożywczego. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan dyrektor Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jacka Sasina. Szczęść Boże, panie dyrektorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan doktor habilitowany Marcin Szewczak, prawnik, europeista, prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Wojna na Ukrainie, gospodarcze i społeczne konsekwencje dla Polski. 24 lutego minie rocznica agresji Rosji na Ukrainę. Z tego punktu rozpoczyna się ogromny kryzys, także ekonomiczny, gospodarczy, dotykający rynków nie tylko polskich, ale także w skali międzynarodowej. Ale na chwilę, zanim przejdziemy do tego, co wydarzyło się po 24 dniu lutego, zatrzymajmy się na swoistego rodzaju przedpolu, na tym wszystkim, co działo się na arenie międzynarodowej pomiędzy chociażby relacjami poszczególnych przywódców krajów Unii Europejskiej a Rosją. Pan prezes Andrzej Jaworski.
Myślę, że, drogi ojcze, dobrze byłoby przypomnieć, że Rosja miała takie specjalne traktowanie przed rozpoczęciem ataku na Ukrainę, zwłaszcza przez środowisko niemieckie i to środowisko, które z Niemcami było bardzo mocno związane. Mówię tutaj głównie o Donaldzie Tusku i Platformie Obywatelskiej. Rosja musiała dostać duże środki, aby do takiej inwazji się przygotować. Te środki dostawała dzięki polityce chociażby właśnie rządu niemieckiego i braku mocnego, stanowczego nie ze strony ówczesnego rządu polskiego z Donaldem Tuskiem na czele. Przypomnijmy Nord Stream 1, 2, kiedy najwyżsi urzędnicy, właściwie ci, którzy rządzili Niemcami, doprowadzają do sytuacji, kiedy jest budowany olbrzymi rurociąg, który ma połączyć Rosję z Niemcami, niby pod hasłem bezpieczeństwa dla Europy, omijający środkową Europę, omijający Polskę i nikt nie protestuje. Nie protestują ówczesne władze Polski z Donaldem Tuskiem na czele. Mało tego, w tym samym czasie widzimy, jak bardzo rosyjskie firmy wchodzą na europejski rynek. Widzimy, jak kupują w poszczególnych krajach to, na czym mogą dużo zarabiać. Przypomnijmy, że zresztą tutaj także na antenie telewizji Trwam Radia Maria wielokrotnie mówiliśmy o tym, że było wielkie niebezpieczeństwo sprzedaży Lotosu Rosjanom. Właśnie Rosjanom, czy to bezpośrednio, czy przez podstawione spółki rosyjskie, które rejestrują się w różnego rodzaju rajach podatkowych, rejestrują się w tych państwach, gdzie mogą i mogli sobie na to także pozwolić. I taka polityka prorosyjska jest w tej Europie bardzo mocno widzialna. Rosja staje się swoistym przyjacielem wszystkich, ale tak naprawdę to ona narzuca ten ton, narzuca w taki sposób, że daje po prostu olbrzymie środki finansowe na to, aby mogła bardzo mocno oddziaływać na to, co dzieje się w Polsce i co dzieje się w całej Europie. I myślę, że to było tym takim bezpośrednią przyczyną w tego momentu, kiedy Rosja postanowiła iść krok dalej, o czym będziemy mówili, myślę, że za kilkanaście minut.
Pan dyrektor Piotr Rycerski, bardzo proszę, panie dyrektorze.
Ojcze redaktorze, należy też na wstępie zwrócić uwagę na to, że nasza formacja polityczna, Prawo i Sprawiedliwość i nasi liderzy już od dawna mówili o tym, jak niebezpieczna jest Rosja, jak niebezpieczna jest rozwijająca się i umacniająca swoją pozycję na świecie Rosja. Przypomnijmy wszystkim dobrze znane wystąpienie świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego z 2008 roku w Gruzji. Przypomnijmy list, który wystosował pan Jarosław Kaczyński do ambasadorów i europarlamentarzystów. To były wszystko znaki, z naszej strony, gdzie chcieliśmy przekazać społeczeństwom europejskim, że to jest zagrożenie jest realne i coraz bliższe. I teraz, w momencie, gdy doszło do tej wielkiej tragedii, jaką jest agresja, zbrojna agresja Rosji na Ukrainę, widzimy, że mieliśmy rację. A co w tym czasie robiły rządy prawa Platformy Obywatelskiej i PSL-u? To, co powiedział pan prezes, między innymi próba sprzedaży Lotosu. Ale tych rzeczy było więcej. Między innymi próba sprzedaży rafinerii w Morzejkach. Dopuszczenie do akcjonariatu grupy Azoty, firmy ściśle powiązanej z Rosją. Naprawdę tych zdarzeń, które są pod dużym znakiem zapytania, jest więcej. Dlatego powinniśmy bardzo dokładnie przyglądać się temu, co się wtedy działo podczas rządu Platformy Obywatelskiej w relacjach Polski z Rosją. Powinniśmy wyciągać wnioski, nauczki i kształtować naszą politykę dalej tak, żebyśmy jako Polacy byli niezależni, żebyśmy mieli coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej i żeby być bezpiecznym.
Bardzo niebezpieczne, panie profesorze, działania Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które doprowadzały do realizacji polityki prorosyjskiej, ale wspomniałem także na początku, że nie tylko tak Polska się zachowywała, bo wspomnijmy chociażby Niemcy, wspomnijmy Francję, to było cały czas przybliżanie struktur Unii Europejskiej do Rosji i doprowadzanie rzeczywiście do takiej sytuacji, powiem kolokwialnie, że to zarówno Niemcy, Francja, inne kraje zaczęły Rosji jeść prosto z ręki.
No ta spuścizna tych zachowań ze strony Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Niemiec, to jest efekt rządów kanclerz Angeli Merkel, która bardzo silnie zbliżyła Niemcy do Federacji Rosyjskiej. To, co dzisiaj postulują niektóre media niemieckie o to, aby jednak była w stanie zwrócić uwagę na to, że popełniła kolosalne błędy, to odbija się absolutnie, można powiedzieć, od ściany i kanclerz Scholz w dalszym ciągu, pomimo licznych prób pomocy Ukrainie, mimo wszystko gdzieś tam podświadomie stara się jednak utrzymywać ten pewien poziom relacji z Federacją Rosyjską, tak aby w momencie, kiedy ta wojna się zakończy, do tych relacji powrócić. Niebezpieczne okazało się chyba tak naprawdę stworzenie drogi dla Donalda Tuska, który trafiając do Brukseli, trafiał tam z odpowiednim celem. Niestety z bardzo takim negatywnym stosunkiem do Polski, do naszych polskich spraw, do naszej suwerenności, ponieważ to już prawdopodobnie od samego początku było założenie, że będzie następowało bardzo bliskie zbliżenie z Federacją Rosyjską i te wszystkie działania, które były podejmowane, to co funkcjonował, to co podejmował działania swoje były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, to co dzisiaj widzimy z informacji medialnych, nie tylko polskich, ale właśnie co się okazuje, belgijskich, holenderskich, te próby skorumpowania urzędników Europarlamentu, to wszystko było z góry założone, aby doprowadzić do tego, że cała Europa Środkowo-Wschodnia, która nie była traktowana od 2004 roku, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej na równorzędnych zasadach. My cały czas byliśmy traktowani jako członek drugiej kategorii.
No cały czas słyszeliśmy w tej narracji o Unii dwóch prędkości, prawda, tak, w różnych wymiarach.
Dokładnie, to przede wszystkim w dalszym ciągu w rozumieniu Francji, Niemiec jest Unia Europejska, która ma opierać się na tym, że to Paryż z Brukselą nadają ton tej Unii wspólnie z Moskwą, a pozostałe państwa europejskie powinny cieszyć się z tego, że otrzymują różnorakie fundusze i tak naprawdę firmy niemieckie, francuskie z tego korzystają. To teraz widzimy na przykładzie wojny na Ukrainie, jak naprawdę konstruowana była ta myśl europejska i tylko można z przerażeniem patrzeć, co by się stało, gdyby w 2015 roku Zjednoczona Prawica nie odebrała steru władzy Donaldowi Tuskowi. My bylibyśmy prawdopodobnie dzisiaj w ogromnym zagrożeniu, jeżeli nie bylibyśmy już, można powiedzieć, prawie na takim poziomie utraty niepodległości i suwerenności.
Nie tak dawno, panie prezesie, mogliśmy także z ust Radosława Sikorskiego, prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, usłyszeć, że w pierwszych 10 dniach toczącej się dramatycznej wojny obóz rządzący w Polsce myślał o dogadaniu się z Rosją i rozbiorze Ukrainy.
Słowa skandaliczne, słowa, za które właściwie Sikorski powinien nie tylko przeprosić, ale powinien z polityki odejść. Słowa, które były wykorzystywane i są do tej pory wykorzystywane przez propagandę rosyjską, żeby pokazywać, że nie tylko Rosja jest tutaj agresorem, bo inni też myśleli o tym, żeby dopuścić się tej agresji. Robi to czołowy polityk Platformy Obywatelskiej i nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Natomiast ojcze, tylko jeszcze trzy dodatkowe elementy do tego, co mówiliśmy przed chwilą, co mówił pan profesor. Myślę, że, ale także w tym kontekście tego, co powiedział Radosław Sikorski. 2008-2009 rząd Donalda Tuska rezygnuje z budowy w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Do dzisiaj nie wiemy właściwie, dlaczego taka decyzja zapadła. Gdyby ta tarcza wtedy powstała, nasze bezpieczeństwo byłoby na bardzo dużo wyższym poziomie. Widzimy dopiero teraz, jak minister Błaszczak, wicepremier, musi nadrabiać to, co zostało stracone. Ale w historii, w gospodarce bardzo często należy zwracać na pewien ciąg następstw, czyli 2008-2009 rząd Donalda Tuska rezygnuje z budowy tej tarczy. A co się dzieje rok później? W 2010 roku 1 200 000 000 zł jest umorzone Gazpromowi. Umorzone w zupełnie bez żadnego uzasadnienia, umorzone po prostu pieniądze oddane i za te pieniądze Rosja mogła także się zbroić. To trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć. I w tym samym okresie, co się dzieje, są likwidowane nasze jednostki na wschodzie Polski. Czy ten ciąg jest przypadkowy? Dla mnie on przypadkowy nie jest. Więc biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy wcześniej, Lotos, Morzejki, różnego rodzaju dziwne zachowania. I też myślę, że też trzeba tutaj tą kropkę nad i postawić, że czy nie z tego samego powodu także śledztwo dotyczące katastrofy, największej katastrofy, gdzie ginie prezydent, że giną wielcy Polacy, zostaje przekazana Rosjanom. To pokazuje, jak bardzo Rosja miała wpływ na to, co się działo i w Polsce, i na to, co się działo w Europie. I dlatego ta Rosja została trochę tak wyhodowana i dostała olbrzymie zastrzyki gotówki, żeby później pozwolić sobie na to, co się dzisiaj dzieje.
Przypomnijmy także, panowie, likwidacja polskiego przemysłu stoczniowego. Enigmatyczny inwestor, który miał się pojawić z Kataru za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Dzisiaj Katar w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w Unii Europejskiej, kojarzy nam się z ogromną aferą, z ogromnymi miliardami euro utopionymi, między innymi, panie dyrektorze, wszytą tam w kuluarach Unii Europejskiej antypolską narrację.
Dokładnie tak. No niestety pojawia się coraz więcej pytań o tym, na ten temat, jak inspirowane są, w jaki sposób inspirowane są zarzuty wobec Polski. Ta afera, z którą mamy w tej chwili do czynienia, afera korupcyjna w strukturach Unii Europejskiej, stawia bardzo wyraźne pytania. Czy można było kupować rezolucje europejskie? Czy można było wpływać na rozstrzygnięcia i legislację europejską za pieniądze? Jeżeli mógł to czynić Katar, to czy mogła to czynić Rosja? Przecież jest to w ich żywnym interesie. Ojcze redaktorze, jeżeli ojciec pozwoli, odniosę się jeszcze do jednej kwestii, ponieważ padło tutaj z ust pana profesora bardzo ważne pytanie. W jakiej sytuacji byśmy byli teraz, gdyby w 2015 roku Polacy nie wybrali rządu Prawa i Sprawiedliwości? Świadczą o tym między innymi liczby takie dotyczące energetyki. Na przykład w 2016 roku w niespełna 72% byliśmy uzależnieni od dostaw gazu rosyjskiego. W 2015 roku 100% importowanej czystej ropy pochodziło również z kierunku rosyjskiego. My od 2015 roku sukcesywnie podejmujemy działania mające na celu dywersyfikację źródeł energii w Polsce i dzisiaj widzimy, że to było właściwe podejście, właściwe działania, dzięki którym dzisiaj nie jesteśmy w tak trudnej sytuacji, jak mogliśmy być.
Panie profesorze, rozpoczyna się agresja Rosji na Ukrainę 24 lutego. Już wtedy z niepokojem patrzyliśmy na różnego rodzaju bardzo powolnie podejmowane decyzje, chociażby przez Niemcy, przez Francję, wobec chociażby pomocy militarnej ofiarowanej na Ukrainie. Polska, Wielka Brytania, inne kraje potrafiły się w to włączyć znacznie, znacznie szybciej, a to już obnażało i pokazywało pewien łańcuch biznesowych powiązań pomiędzy Rosją i tymi krajami.
No, trzeba tutaj wskazać, ojcze redaktorze, że od 2014 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i Donbas i od porozumień mińskich, kraje Europy Zachodniej, zwłaszcza Francja i Niemcy, bardzo silnie współpracowały gospodarczo z Rosją. Współpracowały przede wszystkim w ten sposób, że dostarczały różnego rodzaju komponenty do uzbrojenia. I później mieliśmy możliwość do zaobserwowania, że podczas tej inwazji na Ukrainę bardzo często właśnie firmy i francuskie, i niemieckie były współwinne tego, że ta broń była wykorzystywana do zabijania niewinnych osób. Ale ta cała sytuacja pokazuje, że przez ten okres do 2022 roku ta współpraca była bardzo dobra. To wszystko, co mogliśmy obserwować w otoczeniu do polityki związanej z Nord Stream 2, to było działanie do uzależnienia całej Europy od kwestii energetycznych związanych z Federacją Rosyjską. I Rosja doskonale wiedziała, że w pewnym momencie będzie sobie mogła pozwolić na pełne zaatakowanie Ukrainy, czego wcale wcześniej nie ukrywała, bo jeżeli prześledzimy wypowiedzi prezydenta Putina od 2008 roku, od momentu, kiedy zaatakował Gruzję, to systematycznie w tych wypowiedziach przejawiały się elementy dotyczące, że Rosja będzie rościła sobie prawo do podporządkowania sobie tych terytoriów, które kiedyś były jako Związek Radziecki funkcjonowały. Mało tego, Putin wskazywał to nawet na konferencji monachińskiej, która odbywała się kilka lat przed 24 lutego, a więc świat Zachodu przespał to, można tak to powiedzieć, ale z drugiej strony wydaje się, że te kwestie gospodarcze, no niestety, ale zaciemniły ten prawdziwy obraz, jaki dzisiaj Rosja pokazuje tego ruskiego miru, to wszystko, co dzieje się na Ukrainie, ale trzeba też spojrzeć od drugiej strony, wskazując, że niestety państwa Europy Zachodniej w ogóle nie nauczyły się, nie wyciągnęły żadnej lekcji z lat 2014-15. Te porozumienia mińskie, w których czynną rolę brał, trzeba to również wskazać, Radosław Sikorski, który będąc w Kijowie nakłaniał stronę ukraińską do tego, aby podpisali ten rozejm. Te słynne słowa, że jeżeli nie podpiszecie, będziecie martwi. Dzisiaj w kontekście jego relacji z różnymi krajami, podmiotami i spotykania się z ministrem Ławrowem, niestety rodzą bardzo poważne konsekwencje. Dlatego też po 24 lutego wydaje się, że i Francuzi, i Niemcy liczyli na to, że faktycznie ten blitzkrieg będzie bardzo szybki. Rosja weźmie to, co sobie zamierzyła i w dalszym ciągu firmy rosyjskie będą współpracowały z niemieckimi i francuskimi. Dla nich postawa Polski, ta ofensywa dyplomatyczna, ale wydaje się jeszcze bardziej postawa krajów bałtyckich, Rumunii, Słowacji, to był pewien rodzaj szoku, ponieważ po raz pierwszy, odkąd wszystkie te państwa są w Unii Europejskiej, okazało się, że Europa Środkowo-Wschodnia przy tej dużej mobilizacji może się jednak zjednoczyć przeciwko Europie Zachodniej, w tym sensie, że nie będą chcieli, aby jednak tą Rosję wspierać, więc teraz jest ten moment, to 5 minut i wydaje się, że to Polska staje się tym państwem, które chociażby dla Stanów Zjednoczonych jest państwem, które przejmuje tą pałeczkę przywódczą w Europie.
Przed nami właśnie wizyta prezydenta Bidena w Polsce. 20 lutego przywódca Stanów Zjednoczonych Ameryki przybędzie do Polski. Panie prezesie, te relacje polsko-amerykańskie w tym kontekście toczącej się agresji Rosji na Ukrainie, a poza tym rzeczywiście spolegliwości innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o formy pomocy i wspierania Ukrainy, pokazuje rzeczywiście, jak bardzo mocna i potrzebna jest solidarność, w tym także realizowana w oparciu o struktury NATO.
Oczywiście, dlatego że jeżeli nie będzie solidarności pomiędzy państwami NATO, pomiędzy państwami Zachodu, państwami, które chcą pokoju i chcą normalnego, spokojnego życia, to Rosja i jej poplecznicy wykorzystają wszystko, aby tutaj poszło wszystko po myśli Putina, po myśli Rosjan. Rosjan, którzy są niebezpieczni, którzy byli niebezpieczni zawsze. Zwróćmy uwagę, że w Stanach Zjednoczonych też ten proces traktowania Rosji jako poważnego zagrożenia nie przebiegał tak jednoznacznie. Dopiero właśnie prezydent Ronald Reagan dał jasny sygnał i pokazał, że Stany Zjednoczone widzą to zagrożenie ze strony Rosji nie tylko dla Ameryki, ale dla całego świata, dla pokoju, dla normalnego funkcjonowania. I jak na samym początku, a zresztą właściwie do dzisiaj jeszcze są środowiska, które za to go atakowały, ale ta doktryna Reagana spowodowała, że kolejni prezydenci amerykańscy musieli jednak z tym się liczyć, że Amerykanie bardzo mocno w tym kierunku jako społeczeństwo poszli i uwierzyli w to, że Rosja jest zagrożeniem. W Polsce sytuacja była bardzo podobna. My ze względów na naszą historię, na PRL, byliśmy uczeni i zresztą to do dzisiaj w dużej części społeczeństwa funkcjonuje, że Rosja to właściwie jest takie państwo, które wcale nie jest dla nas złe, które nic złego nam nie życzy, które, z którym powinniśmy się za wszelką cenę dogadywać i którym nawet powinniśmy ulegać. I to jest bardzo dziwne, że tego typu zachowanie i tego typu postawy widzimy zarówno wśród tych polityków, którzy zawsze byli związani z tą prorosyjskością, czy nawet prosowieckością, bo tak do tego należy jasno mówić, ale także wśród tych ludzi, którzy kiedyś mówili, że są opozycjonistami, że chcą walczyć o demokrację, o wyzwolenie całkowite Polski, którzy później tej magii w takiej rosyjskości ulegli. I też pierwszym, i to trzeba też bardzo mocno powiedzieć, pierwszym politykiem, który bardzo mocno to podkreślił, to był właśnie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który bardzo mocno na tej arenie europejskiej, międzynarodowej mówił to samo, co wcześniej w Stanach Zjednoczonych mówił prezydent Ronald Reagan. I to powodowało, że te postawy zaczęły dopiero do środowisk w jakiś tam sposób trafiać, do także większej ilości Polaków, którzy zaczęli przypominać sobie, jak te relacje polsko-rosyjskie tak naprawdę wyglądały i ile my jako Polacy straciliśmy przez to, że byliśmy w tym okresie PRL-u właśnie pod pantoflem Rosji. I myślę, że właśnie dzisiaj to, co się dzieje w tych relacjach międzynarodowych i także to, że prezydent Stanów Zjednoczonych przylatuje do Polski, aby rozmawiać na ten temat, w jaki sposób przeciwstawić się temu złu, to pokazuje, że Polacy jako społeczeństwo od samego początku szli w właściwym kierunku i od razu jednoznacznie pokazali, gdzie jest to prawdziwe zagrożenie, gdzie jest z drugiej strony ta prawdziwa wolność i ten kierunek, w którym powinniśmy się rozwijać.
Panie dyrektorze, Polska przestrzegała, o tym wspominaliśmy, do tego przyznała się także przewodnicząca Komisji Europejskiej w gmachu Parlamentu Europejskiego, mówiąc, że wtedy nie słuchano Polski, nie słuchano głosu polskich polityków, którzy przestrzegali przed ewentualnością możliwości realizacji takiego scenariusza naznaczonego wojną. A czy dzisiaj, prawie po roku tego konfliktu zbrojnego, przywódcy Unii Europejskiej, przywódcy wielkich krajów członkowskich Unii Europejskiej słuchają tego, co mówi Polska?
Ojcze redaktorze, niestety uważam, że nie, na pewno nie do końca, że za mało wsłuchują się w nasz głos, gdzie trzeba mieć na uwadze, że my jesteśmy tutaj najbliżej tego, co się dzieje na Ukrainie. To się dzieje zaraz za naszymi granicami, zaraz za naszymi granicami wybuchają bomby. Ta wojna jest naprawdę blisko nas, jest na terenie Ukrainy mnóstwo obserwatorów, którzy z Polski, w postaci osób, które niosą pomoc humanitarną, osób, które to obserwują z bliska. My mówimy o tym, co się tam dzieje, co jest potrzebne, jakie mechanizmy powinniśmy stosować, a niestety nie zawsze jesteśmy wysłuchiwani. Na przykład opieszałość rządu niemieckiego w kontekście przekazywania uzbrojenia Ukrainie, które jest dla Ukrainy teraz niezwykle ważne. Tak jak wszyscy dobrze pamiętamy, na początku 5 tysięcy hełmów, teraz problemy proceduralne z przekazaniem czołgów. No, albo chcemy pomagać, albo nie. Sprawę musimy teraz postawić jasno. Tutaj nie ma miejsca i czasu na to, żeby uprawiać jakieś gierki polityczne. Albo pomagamy Ukrainie i przeciwdziałamy dalszemu postępowaniu apetytu rosyjskiego, albo nie. No, po prostu musimy postawić sprawę jasno. Ojcze redaktorze, my też od samego początku jesteśmy w samym centrum wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie poza jej terytorium. Ogromny napływ uchodźców do Polski, ogromna pomoc, która jest kierowana ze strony Polski, ale też innych państw, która przebiega przez nasz kraj. W ostatnim czasie mieliśmy ogromne forum, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, gdzie głównym tematem była wojna na Ukrainie, ale też ogromnym zainteresowaniem cieszył się Dom Polski, który w tym roku odbywał się pod tytułem Bridge to Freedom, czyli Most do Wolności. To jest bardzo znamienne, że Polska odgrywa w tej chwili naprawdę ogromną rolę, jeżeli chodzi o tą bliskość z konfliktem, który się odbywa zaraz za naszymi granicami.
Panie profesorze, pan dyrektor wywołał bardzo newralgiczną, ważną płaszczyznę kryzysu, który ma miejsce po 24 lutego. Kryzys migracyjny, napływające miliony fali uchodźców wojennych z Ukrainy. No i jak wyglądała ta solidarność Unii Europejskiej z Polską, kiedy prosiliśmy o materialne wsparcie? To doskonale wiemy, a jak diametralnie wyglądała inaczej, jeżeli chodziło o emigrantów, którzy dobijali się do granic Turcji?
No, jeżeli spojrzymy na to funkcjonowanie Unii Europejskiej w kontekście uchodźców, to widzimy diametralną różnicę w tym, jak Unia Europejska traktuje uchodźców, którzy przedostawali się na zaproszenie kanclerz Angeli Merkel, i te tysiące, całe rzesze, które pojawiły się w wielu miastach europejskich, gdzie dzisiaj miasta te borykają się z ogromnym wzrostem przestępczości, gdzie tak naprawdę system społeczny w tych państwach Europy Zachodniej nie do końca jest w stanie udźwignąć tych osób, które nie chcą pracować. Trzeba sobie to wprost powiedzieć. Dzisiaj, kiedy widzimy te zamieszki i protesty we Francji, Francuzów, którzy protestują przeciwko postulatom prezydenta Macrona podniesienia wieku emerytalnego, no to oni opierają się na tym, że dlaczego oni mają pracować dłużej, podczas gdy nielegalni imigranci, którzy przedostają się do Francji, no mają cały pakiet socjalny, a niestety nie chcą pracować. A więc to są problemy, które będą boleśnie dotykały Europę Zachodnią, ale w dalszym ciągu widać, i tutaj co moi przedmówcy wskazywali, że Europa Zachodnia nie uczy się na swoich błędach, ponieważ w momencie, kiedy Polska zadziwiła cały świat, kiedy przyjęliśmy miliony uchodźców, gdzie wspaniale zachowali się nasi samorządowcy, gdzie wspaniale zachowała się nasza, można powiedzieć, społeczność, no niestety nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, ta narracja, która uderzała cały czas, jeżeli chodzi o kwestie praworządności, jeszcze bardziej się nasilała w tym okresie. I tutaj powstaje też pytanie, na czyje zlecenie właśnie te działania ze strony Parlamentu Europejskiego w momencie tak ogromnego kryzysu europejskiego, w momencie, kiedy jedyne państwo w Europie, czyli Polska, potrafiło pokazać, że w tej chwili próby trzeba umieć się zachować. I my jako Polacy kolejny raz zdaliśmy egzamin, a niestety ten przekaz, który płynął do Parlamentu Europejskiego, opierany był głównie na przekazie naszej opozycji. To jest chyba najbardziej bolesne w tej sytuacji, że my Polacy potrafimy na arenie międzynarodowej no po prostu atakować swój własny kraj, atakować własnych obywateli, przedstawiać w całkiem fałszywym świetle to wszystko, co dzieje się na naszej polskiej granicy, bo trzeba też pamiętać, ojcze redaktorze, że przed 24 lutego my mieliśmy kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. To była też próba testowania, jak zachowa się Unia Europejska. I myślę, że historia to pokaże, czy te działania ze strony Parlamentu Europejskiego, który wspólnie z polską opozycją nawoływał do tego, żeby otworzyć te granice, to nie była też inspiracja ze strony Rosji, która chciała rozmiękczyć te pewne działania, rozmiękczyć również działania Paktu Północnego Atlantyckiego. Warto wskazać, że dzisiaj pojawiła się informacja, że sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Być może będzie to możliwość do tego, aby któryś z przywódców Europy Środkowo-Wschodniej został sekretarzem generalnym, ale myślę, że nasi widzowie i słuchacze doskonale pamiętają, że był kiedyś taki moment w historii, gdzie Platforma Obywatelska no, mocno popierała kandydaturę Radosława Sikorskiego na sekretarza generalnego NATO. I proszę sobie wyobrazić, ojcze redaktorze, co by było, gdyby faktycznie do tego doszło. No, prawdopodobnie mielibyśmy taki sam rozkład Paktu Północnoatlantyckiego pod względem militarnym, jak mieliśmy rozkład naszej polskiej armii za rządów Platformy Obywatelskiej.
Pan prezes Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej Rynku Spożywczego, przypominam także funkcję, bo chcę się przy rynkach spożywczych na chwilę zatrzymać i przy kryzysie także spożywczym, z którym mamy do czynienia, panie prezesie, środowiska polskich rolników zaniepokojone napływem ukraińskiego zboża. Miały być korytarze humanitarne, które miały umożliwić transport tego zboża dalej. To zboże, znowu kolokwialnie powiem, przytkało się na terenie Polski, no i spowodowało rzeczywiście swoistego rodzaju rewolucję, jeżeli chodzi o ceny zboża na rynku w Polsce.
Ja jestem przekonany, że to także nie jest przypadek, że właśnie do takiej sytuacji doszło, dlatego że myślę, że w tej naszej rozmowie pokazaliśmy naszym widzom, naszym słuchaczom, jak łatwo Unia Europejska, tak naprawdę niektórzy jej liderzy potrafią kierować przepływami czy to gotówki, czy towarów i mówiąc zakręcać korek albo odkręcać w zależności od zapotrzebowania. Takie wywoływanie trudnych sytuacji stało się niejako specjalnością niektórych polityków związanych z tym obozem, gdzie Platforma Obywatelska w Unii Europejskiej ma dużo do powiedzenia. I kiedy najpierw nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że Polacy będą w stanie przyjąć Ukraińców, tych, którzy realnie potrzebowali ochrony przed bombardowaniem, przed strzelaniem Rosjan i wydawało się, że tutaj my będziemy, tak przynajmniej niektórzy komentatorzy sądzili, że my będziemy tworzyć jakąś sztuczną barierę, tak jak na granicy z Białorusią, kiedy nie chcieliśmy wpuszczać właśnie tych, którzy mieli tutaj siać różnego rodzaju sytuację niepożądaną, co widzimy w miastach Europy Zachodniej. Tak później doszło do sytuacji, że Rosjanie zaczęli bombardować porty i ograniczyć możliwość przewozu tego zboża z Ukrainy wcale nie do Europy, tylko głównie do Afryki i do tych państw, które bardzo mocno tego potrzebowały. Miała być uruchomiona linia szybkiego przewozu właśnie przez Polskę. Kto to przyblokował? Unia Europejska. Po raz kolejny Unia Europejska nie potrafiła stanąć na wysokości tego zadania, wydawałoby się najprostszego. Być może dlatego, żeby doprowadzić do pewnego napięcia sytuacji, zwłaszcza, że mamy rok wyborczy, i doprowadzić do tego, żeby duża część społeczeństwa była znowu niezadowolona. Tylko to jest gra na krótką metę, bo z jednej strony ci, którzy w ten sposób postępują, próbują zwalić to na rząd Prawa i Sprawiedliwości, na wicepremiera, ministra rolnictwa, ale z drugiej strony świadomie lub nieświadomie próbują pokazywać negatywne relacje polsko-ukraińskie. Tak jakby bardzo komuś zależało na tym, żeby znowu doprowadzić tutaj do osłabienia tych, do natężenia konfliktów właśnie w różnego rodzaju sytuacjach i grupach społecznych. I na to tej zgody być nie może. Ale to o co ojciec pytał, jest także związane z tym, w jaki sposób ta gospodarka w ogóle od samego początku funkcjonowała. My jako Izba Gospodarczo-Handlowa, jako pierwsza w Polsce, zrobiliśmy wielką akcję pod tytułem Nie kupujemy produktów z Rosji, nie kupujemy produktów z Białorusi. Pokazywaliśmy Polakom, które towary należy odrzucić. Pokazywaliśmy te firmy, które funkcjonowały na terenie Białorusi, na terenie Rosji. I ta akcja okazała się wielkim sukcesem, dlatego że z jednej strony Polacy rzeczywiście zwracali uwagę na to, gdzie co jest produkowane i kto jest tego właścicielem, bo to musi być ze sobą bardzo mocno połączone, ale z drugiej strony doszło do tego, że te wszystkie produkty, które tutaj reprezentowały ten kapitał, po prostu, ponieważ się nie sprzedawały, przestały do Polski przyjeżdżać, przestały być przewożone. Ale pamiętajmy, że w tym samym czasie cały czas firmy z Europy Zachodniej współpracują z Rosją. Współpracują nie tylko poprzez to, że dosyłają tam różnego rodzaju komponenty, czy dosyłają różnego rodzaju rzeczy pierwszej pomocy, bo często się mówi o tym, że nawet jeżeli jest konflikt, to lekarstwa, środki opatrunkowe i tak dalej powinny nie mieć granic. Ale są dostarczane także dobra luksusowe. W momencie, kiedy Rosja atakuje, kiedy giną niewinni ludzie, kiedy są bombardowania także na tych terenach, gdzie mieszka bardzo dużo Polaków na Ukrainie, chociażby we Lwowie, to masowo są dostarczane dobra luksusowe, które bogaci Rosjanie mogą cały czas kupować. I to jest także ten problem właśnie z urzędnikami z Brukseli, którzy być może po tym, co ostatnio się dzieje i o czym się dowiadujemy, właśnie są mocno związani z tym lobbem rosyjskim i bardzo pilnują tego, aby dokładnie te projekty, które Rosjanie by chcieli, były realizowane.
Panie dyrektorze, kolejnym takim trudnym mechanizmem obwieszczającym kryzys, pokazującym jego skalę, jest drążąca kieszenie obywateli, ale także zasobność państwa polskiego inflacja.
Tak, niestety tak, ojcze redaktorze, mamy do czynienia z rosnącą inflacją. Mamy nadzieję, że do końca tego roku ta inflacja wyhamuje i będzie stopniowo spadała. Ale musimy sięgnąć do źródła, skąd tak duża inflacja, skąd to się wzięło. Przyczyny inflacji są różnorakie. Są też związane z szybkim odbiciem gospodarczym po kończącej się pandemii koronawirusa, ale ma też swoje ogromne źródło w tym, co się dzieje w kontekście wojny Rosji na Ukrainie. Przede wszystkim ceny surowców energetycznych, ceny paliwa mają ogromny wpływ na to, że mamy do czynienia z tą rosnącą inflacją. Szanowni Państwo, no nie oszukujmy się, jesteśmy naprawdę w trudnej, globalnie trudnej dla wszystkich państw świata sytuacji. Na początku kryzys koronawirusa, teraz wojna na Ukrainie, ale w Polsce mimo wszystko udaje nam się zarządzać tak, żeby obywatele polscy w jak najmniejszym stopniu odczuwali te negatywne konsekwencje tych wydarzeń. Możemy śmiało powiedzieć, że mamy dobry rząd na trudne czasy. Te wszystkie mechanizmy, które zastosował rząd, żeby odciążyć obywateli, przedsiębiorców, przynoszą efekty. Przede wszystkim możemy się pochwalić tym, że mamy w tej chwili jedno z najniższych, bardzo niskie bezrobocie, jedno z najniższych w Europie. Niższe jest tylko w Czechach. Także naprawdę efekty działań rządu, tych osłonowych działań wspierających Polaków są bardzo widoczne. Możemy tutaj powiedzieć o wielu różnego rodzaju mechanizmach wprowadzanych przez rząd. Począwszy od zamrożenia cen energii elektrycznej, cen gazu, wsparcie rządu w dystrybucji węgla. Tutaj współpraca ścisła z samorządem, która przyniosła rewelacyjne efekty. Naprawdę w tym trudnym czasie działamy tak, żeby Polakom było jak najlepiej.
Zaproszę naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Wojna na Ukrainie, gospodarcze i społeczne konsekwencje dla Polski. W studiu telewizji Trwam rozmawiamy z naszymi gośćmi. Są nimi pan prezes Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej Rynku Spożywczego, pan dyrektor Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jacka Sasina, pan doktor habilitowany Marcin Szewczak, prawnik, europeista, prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nasze numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i końcówka 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy. 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Panie profesorze, zanim odbierzemy pierwszy telefon, trzeba zatrzymać się także o bardzo negatywnych, często obecnych w przestrzeni przekazu medialnego, zaangażowaniu niektórych dziennikarzy stacji telewizyjnych, bądź też całych stacji, czy też środowisk politycznych, chociażby ta ostatnia kampania, nie nasza wojna.
No to jest przykład tego, jak media niestety wpisują się w narrację polityczną. Starają się być, można powiedzieć, takim instrumentem, narzędziem, które ma doprowadzić do zafałszowania tego obrazu w społeczeństwie, tak aby odbiorcy tych mediów no, nie dowiadywali się o tych rzeczach, o których nie powinni się dowiedzieć. No niestety też widzimy chociażby na przykładzie afery z Radosławem Sikorskim, jak to jest przedstawiane w niektórych mediach, jak jest ta afera, można powiedzieć, ukierunkowywana, tak aby to myślenie społeczeństwa cały czas pozostawało w tym pewnym takim mainstreamie. Mainstreamie, można powiedzieć, nawet europejskim, z tej Europy Zachodniej, ponieważ jeżeli spojrzymy również, jak funkcjonują media we Francji, w Niemczech, jak przekazują informacje dotyczące wojny na Ukrainie, to nie są takie przekazy, które my znamy z naszych stacji telewizyjnych, gdzie widzimy, że tak naprawdę tam giną ludzie. To są bardzo często przekazy, które mają pokazać, że jest to jakaś wojna gdzieś na końcu Europy i nie do końca społeczeństwa europejskie wiedzą, jak ogromne to jest zagrożenie. To jest ogromne wyzwanie, żeby takim działaniom się przeciwstawiać. Tak samo jak tutaj wracając do tej kwestii inflacji, ogromnym wyzwaniem jest wytłumaczenie Polakom, że pewne działania, pewne mechanizmy, które były podejmowane i w dalszym ciągu są przez polski rząd, są w świetle badań przeprowadzanych z poziomu europejskiego, no wręcz innowacyjnymi. To są rozwiązania, które w innych państwach, pomimo możliwości, nie były wprowadzane, a więc polski rząd decydował się na to, w przeciwieństwie do poprzednich rządów, żeby w sytuacji kryzysowej nie mówić Polakom, że można mieć dwa przyciski, czerwony i zielony, i gdyby można było to naciskać na ten zielony, tylko podejmować decyzje. Być może czasami decyzje niepopularne, decyzje trudne pod względem finansowym i ekonomicznym, ale jednak decyzje, które nam, zwykłym obywatelom, w tym okresie inflacji pomagają. I trzeba też spojrzeć z drugiej strony. My jako Polska ponosimy również ogromne nakłady finansowe na infrastrukturę, na odbudowanie naszych sił zbrojnych, na zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego właśnie, że przez wiele lat te kwestie były po prostu zaniedbane. Polska Wschodnia była skazana tak naprawdę na oddziaływanie Federacji Rosyjskiej. To przez wiele lat był obszar, w którym nie było żadnych inwestycji. A jeżeli spojrzymy z punktu widzenia bezpieczeństwa na wschodnią flankę NATO, no to infrastruktura jest konieczna chociażby do tego, jak widzimy dzisiaj, żeby to uzbrojenie na Ukrainę w jakiś sposób przetransportować. Więc to są takie fundamentalne działania, które później w mediach właśnie niektórych są cały czas przedstawiane jako działania złe, jako działania niepotrzebne, bo przecież mamy Europę, która powinna być otwarta na uchodźców, otwarta na każdego człowieka, a przede wszystkim żyjąca w pokoju za wszelką cenę, bo to bardzo często te media podkreślają, chcąc niejako już przygotowywać naszą społeczność do tego, że być może, kiedy będzie dochodziło do jakichś rozmów pokojowych, no to jednak trzeba będzie z tą Rosją w jakiś sposób się układać.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Anna Zopola. Bardzo się cieszę, że udało mi się połączyć. Witam ojca prowadzącego i wszystkich panów zgromadzonych w studio. Dziękuję bardzo za połączenie. Również temu panu, który mnie łączył. Mam kilka pytań. A na koniec postaram się bardzo zwięźle też przedstawić jakby swoje oczekiwania w stosunku do obozu obecnie rządzącego. Może do pana Jaworskiego. Pytanie o szczegóły blokady przesyłu zboża ukraińskiego przez Komisję Europejską. To jest ciekawy argument, nie zetknęłam się z nim. Nie śledzę tych spraw na bieżąco. Myślę, że jeżeli faktycznie Komisja Europejska nie podejmuje pewnych działań i to powoduje utrudnienia w przepływie tego zboża przez Polskę, to zważywszy na to, że uderza to bezpośrednio w wieś i w rolnictwo, wydaje mi się, że należałoby te informacje po prostu jasno wszem i wobec prezentować. Do pana profesora Szewczaka miałabym pytanie o to, jak ocenia przy zmieniających się, jako europeista oczywiście, przy zmieniających się w tej chwili rządach w niektórych krajach, jak ocenia zdolności współpracy obecnej koalicji rządzącej na poziomie Parlamentu Europejskiego, na poziomie instytucji europejskich. Mam tutaj na myśli przede wszystkim zmianę we Włoszech. Jak wygląda w tej chwili ta współpraca i relacje z włoskimi parlamentarzystami? I kolejna kwestia, czy w ogóle widzi jakiekolwiek szanse na rozbicie tego tandemu paryżsko-berlińskiego, który w tej chwili dyktuje warunki w Europie z większym naciskiem na Berlin? I do pana Rycerskiego pytanie o to, to właściwie jest pytanie bardziej do jakby całej formacji, natomiast być może pan będzie w stanie na nie udzielić odpowiedzi albo zarysować przynajmniej perspektywę takiej odpowiedzi. Od początku swoich rządów koalicja obozu rządzącego obecnie, czyli Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i ówcześnie jeszcze partią pana Gowina, zapowiadały taki audyt rozpoczęcia rządów, który z tego co mi wiadomo nie został nigdy wykonany. W tej chwili partie opozycyjne nawiązują do tego hasła. Oczywiście podejrzewam, że przy ewentualnej zmianie władzy z podobnym skutkiem. Ale być może myślicie państwo, albo powinniście pomyśleć nad tym, w jaki sposób podsumować bilans swoich rządów, zwłaszcza w roku wyborczym, po to, żeby wskazywać już nie ogólniki, tylko konkrety, które odnoszą się do poprawy funkcjonowania instytucji państwa.
A teraz o konkluzję, pani Anno, poproszę, tak, bo chcemy innym dać szansę.
To jest rzecz, której najbardziej mi brakuje w obecnej debacie, czyli konkretów i koncentracji na tym, jaka jest dalsza wizja rozwoju Polski. Ona często była zarysowywana, ale z niewielką liczbą szczegółów, a jeżeli były wprowadzane jakieś konkrety, mam tutaj na myśli chociażby Polski Ład, to okazywało się bardzo często, że należało się z nich wycofywać. Przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy Opole, pozdrawiamy panią. To zgodnie z kolejnością pan prezes Andrzej Jaworski. Bardzo proszę, panie prezesie.
Pani Aniu, Unia Europejska podjęła decyzję o bezcłowym wwozie towarów z Ukrainy na teren Unii Europejskiej. I ta decyzja była oczywiście podyktowana tym, żeby te produkty, które z Ukrainy miały płynąć zwłaszcza do Afryki, mogły przez Polskę, przez inne państwa w innymi kanałami niż tą żeglugą tam się dostać. Natomiast tak naprawdę tutaj Unia Europejska postawiła kropkę. Bo gdyby zatem poszła pomoc polegająca na tym, że rzeczywiście ten transport mógłby czy przez polskie porty, czy przez porty niemieckie tych artykułów być wysyłany dalej, to nie byłoby z tym żadnego problemu. Natomiast nie ma żadnego usprawnienia, nie ma żadnej decyzji na ten temat, żadnej pomocy, czyli otworzono tą furtkę, która została otwarta niejako Polacy i Polska została też do tego przymuszona, natomiast nie zrobiono nic, aby dalej te produkty mogły po prostu funkcjonować. Unia Europejska ma do tego olbrzymie możliwości, polscy rolnicy wielokrotnie na ten temat mówili, rozmowy były na ten temat z Unią Europejską i to jest właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, takie rzucanie grochem o ścianę, tak samo jak w przypadku chociażby tej zwykłej pomocy Unii Europejskiej dla Polaków, którzy pomagali Ukraińcom i cały czas Ukraińcom pomagają.
Panie profesorze, bardzo proszę.
Szanowna pani Aniu, trzeba zwrócić uwagę na to, że te zmiany, które przetaczają się przez Europę w takich państwach jak Szwecja, Włochy, będziemy mieli nadchodzące wybory w Hiszpanii, ale również i też z tych ostatnich dni zmiana na stanowisku prezydenta w Czechach. One wywołane są przede wszystkim takim dążeniem tych obywateli z tych państw do zapewnienia bezpieczeństwa. Głównym elementem problemem wśród partii prawicowych, które wygrywały w tych państwach, było to, że no niestety wcześniejsze rządy doprowadziły do znacznego wzrostu przestępczości, do, można powiedzieć, bezkrytycznego przyjmowania uchodźców, a z drugiej strony do no, obnażenia takiego stanu finansowego państwa, który prowadził do tego, że obywatele no niestety żyli w gorszych warunkach. I zwłaszcza tutaj pozycja pani premier Giorgi Meloni, która niejednokrotnie wypowiadała się o bliskich relacjach z Polską, ale też i kampania przez nią prowadzona, gdzie jej hasła były, że jest Włoszką, jest katoliczką, jest matką, gdzie nie wstydziła się tych swoich, można powiedzieć, przymiotów i doprowadziła do tego, że jej partia wygrała wybory, ona sama stanęła na czele rządu, to pokazuje, że jest szansa na zmianę Europy. Europejczycy zaczynają widzieć, że ten model liberalno-lewicowy, czasami można wręcz powiedzieć lewacki, który kroczy przez państwa Europy Zachodniej, on nie jest modelem, który zapewni i bezpieczeństwo dla tych państw, a z drugiej strony bezpieczeństwo dla zwykłych obywateli i dla ich rodzin. Drugie pytanie, czy jest szansa na rozbicie tego tandemu, w mojej opinii jest bardzo duża dzięki Stanom Zjednoczonym. Ta wizyta prezydenta Bidena, podkreślić trzeba, że po raz pierwszy w historii będzie to druga wizyta prezydenta w przeciągu roku. Pomimo tego, że ona wynika z naszego zaangażowania w wojnę na Ukrainie i gdyby tej wojny nie było, pewnie tych wizyt również by nie było, ale Stany Zjednoczone postawiły w sposób kategoryczny na Polskę. Na Polskę jako państwo, które z jednej strony pomoże Ukrainie wygrać wojnę z Rosją, ale z drugiej strony będzie to państwo, które później będzie kreowało nowy ład międzynarodowy w Europie. To będzie państwo, które będzie silne pod względem militarnym. My wkrótce będziemy mieli prawdopodobnie najlepiej wyposażoną armię w Europie. To będzie państwo, które będzie w stanie nawiązać współpracę z armią amerykańską. My niejednokrotnie pokazaliśmy i w Afganistanie, i w Iraku, że jesteśmy w stanie współpracować. I to będzie państwo, które zabezpieczy bezpieczeństwo dla całej Europy. I teraz będziemy prawdopodobnie świadkami ogromnego ataku ze strony Francji, Niemiec, ze strony naszej opozycji, która będzie chciała w dalszym ciągu pokazywać, że Polska i polski rząd nie są na tyle wiarygodnymi, aby jednak Stany Zjednoczone na nas postawiły.
Panie dyrektorze.
Szanowna pani Anno, pragnę przede wszystkim bardzo podziękować za to pytanie. Rzeczywiście od 2015 roku minęło już trochę czasu. Naszemu rządowi udało się zrobić bardzo dużo. Zawsze nasze programy wyborcze, nasze obietnice wyborcze były bardzo konkretne i zawsze formułowane w sposób ogólnodostępny, publiczny. Zawsze operowaliśmy na programach wyborczych, które były dostępne dla każdego. I nie inaczej będzie tym razem. Zbliżająca się kampania wyborcza na pewno zostanie poprzedzona wieloma konwencjami, kongresami, gdzie będziemy mówić o tym, co udało już nam się zrobić, ale również o planach i naszej wizji rozwoju Polski.
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Leszek z Oliwy. Ojciec dyrektor proponował zwykle, że 3 minuty powinien słuchać, zajmować na antenie, nie dłużej. Dlatego proszę uszanować to.
Panie Leszku, więc do rzeczy nie marnujmy czasu.
Już mi ojciec przerywa.
Proszę kontynuować.
Proszę mnie skrytykować po mojej wypowiedzi. Ja się zmieszczę w czasie.
7 minut po 19, 10 pokończymy telefon. Bardzo proszę.
Jestem przerażony tym, że niestety nie słyszę głosów wzywających do pokoju. A władze polskie, które tak blisko tego konfliktu się znajdują, powinny wzywać obie strony do przerwania działań wojennych i do pokoju. Powinny stać się mediatorem w tym konflikcie. A niestety reżim warszawski dąży do eskalacji tej wojny. Pomoc humanitarna tak, jak najbardziej, ale pchanie coraz większej ilości broni, a nie daj Boże, żeby ktoś zechciał wepchnąć polskie wojska na Ukrainę, możemy się wtedy spodziewać odwetu bardzo bolesnego. I to nie Rosja zaatakuje Polskę, ale Polska będzie agresorem. I bardzo proszę wziąć to pod uwagę. To nie jest nasza wojna. Staliśmy się zderzakiem Ameryki. Ta wojna wybuchła przede wszystkim po to, żeby przerwać jedwabny szlak, czyli połączenie gospodarki chińskiej z Europą Zachodnią. Powiedział wyraźnie pan Biden, że Europa musi się poświęcić. I niestety ta inflacja, o której pan Rycerski opowiadał, głównie spowodowana jest tym, że my musieliśmy zrezygnować z tanich surowców rosyjskich i kupować drogie amerykańskie, norweskie czy inne arabskie. Ale co jest w tej chwili najważniejsze? Nie idźmy na tę wojnę. To nie jest nasza wojna. To jest wojna w obcym interesie. Pomagajmy skrzywdzonym, ale nie rozpalajmy tego konfliktu. Bo kto szaleje i wyobraża sobie, że będzie rozbijał Rosję na kilkanaście drobnych państw, ten może to uczynić, ale za cenę globalnej zagłady. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Drodzy Panowie, no właśnie takich głosów także, myślę, dosyć niepokojących nie brakuje w debacie, także publicznej. Bardzo proszę.
Ja myślę, że przede wszystkim mam nadzieję, że ta wypowiedź była szczera. Nie znam Pana, inaczej się rozmawia w cztery oczy, inaczej rozmawia się za pośrednictwem fal, ale osoby, które znają trochę historię, to przypominają sobie, co było w 1920 roku, kiedy Rosja nas atakowała i kiedy pojawiały się podobne hasła mówiące o tym, to nie jest nasza wojna, to jest wojna dwóch rządów i zwykli obywatele nie powinni stać po stronie tutaj Polski, która chciała ten odpór Rosji dać. To jest po pierwsze. Po drugie, nie zapominajmy, że w momencie, kiedy zaczął się atak na Ukrainę, w mediach rosyjskich, w mediach społecznościowych wielu innych państw pojawiały się informacje, że za chwilę będzie granica polsko-rosyjska, a trochę jeszcze czasu minie i ta granica przesunie się pod Berlin. Więc nie my jesteśmy agresorem i to, co pan powiedział o rządzie Polski, to jest dla mnie skandaliczna wypowiedź i trochę ociera mi się to o zdradę stanu, ale zostawię to pana sumieniu. I pamiętajmy o tym, że to dzisiaj Rosjanie cały czas na terenie rosyjskich mediów mówią o tym, że Polska nie ma prawa istnieć. Mówi się o tym, że chcą robić referendum na Śląsku. Mówi się o tym, że Polacy nie mają prawa do swojego samodzielnego istnienia. I co? I pan by chciał doprowadzić do sytuacji takiej, że powinniśmy zlikwidować wszystkie jednostki, tak jak robił to rząd Donalda Tuska, wojskowe na wschodzie, nie zbroić, nie mieć swojej armii, nie przygotowywać społeczeństwa do tego, żeby tutaj moglibyśmy, że możemy czuć się bezpiecznie, o nasze rodziny. Widziałem takie plakaty w internecie pojawiające się właśnie pod tym hasłem, to nie jest nasza wojna. Ja uważam, że jest to robione za pieniądze rosyjskie albo za pieniądze tych, którzy bardzo mocno sprzyjają Rosji, nie boję się tych słów. I wiem, że możemy albo być silnym państwem i pilnować naszych interesów i pilnować tych interesów przed wszystkimi, nie tylko przed Rosjanami, albo z drugiej strony doprowadzić do tego, że jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek sytuacji, oby do niej nie doszło, to że po prostu się poddamy i przestaniemy istnieć. Mamy nauczkę historyczną, widzieliśmy, co stało się po II wojnie światowej, kiedy nie mieliśmy samodzielnego istnienia i nie oszukujmy się, Rosjanie to nie są osoby, które będą patrzeć spolegliwie na to, jeżeli będziemy nieprzygotowani, bo wtedy wykorzystają sytuację i na pewno tak jak wielokrotnie to robili, będą to robić nadal.
Ktoś z panów? Bardzo proszę, panie dyrektorze.
W tym czasie wytężonej wojny informacyjnej, jaką Rosja prowadzi na całym świecie, nie możemy ulegać propagandzie. Spójrzmy na fakty. Fakty wskazują na to, że Putinowi nie zależy na pokoju. Putin chce wziąć po prostu siłą tereny Ukrainy. W tej chwili nic nie przemawia za tym, że byłoby możliwe szybkie zawarcie pokoju. Spójrzmy na fakty. Czy to, co dzieje się, co działo się przez ostatni czas i dzieje się nadal na granicy białoruskiej, nie sprawia, że możemy poczuć zagrożenie ze strony Białorusi? Co wydaje się wszystkim być jasne, jest również inspirowane, finansowane i wspierane organizacyjnie przez Rosjan. Szanowni Państwo, nie ulegajmy propagandzie kremlowskiej, analizujmy fakty i musimy być świadomi tego, że apetyt Rosji jest dużo większy niż tylko teren Ukrainy.
A do tego nikt nie wprowadza polskich żołnierzy na teren Ukrainy. Bardzo proszę, panie profesorze.
No ten ruski mir, który Putin chce zaprowadzić na Ukrainie i który obserwujemy już prawie przez rok w doniesieniach medialnych, to chyba powinien być wystarczającą odpowiedzią dla każdego polskiego obywatela, co jest naszą polską racją stanu i co jest dzisiaj najważniejszym wyzwaniem przed naszym państwem. Nie tylko obrona naszej ojczyzny, ale przede wszystkim też dbanie o bezpieczeństwo całej Europy. I tutaj, jak pan prezes Jaworski powiedział, ta analogia do 1920 roku jest bardzo bliska. My wtedy również broniliśmy całej Europy przed czerwoną bolszewicką zarazą i dzisiaj jesteśmy w tym samym momencie. I jeżeli nadajemy ten ton dla całej Europy, Polska, warto podkreślić, że nie jest sama, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej wskutek tej inwazji rosyjskiej na Ukrainie zobaczyły, że w Polsce mają, można powiedzieć, opiekuna, ponieważ my jako duże państwo jesteśmy w stanie tym mniejszym państwom pomóc. I to zbliżenie do państw bałtyckich, do państw z Grupy Wyszehradzkiej, to jest dzisiaj nasza szansa na to, aby ten obszar Trójmorza, atrakcyjny pod względem społecznym, gospodarczym, historycznym, również był w dużym wymiarze atrakcyjny pod względem bezpieczeństwa.
Do zakończenia tej części naszego spotkania pozostało 5 minut. Podsumujmy to, o czym rozmawialiśmy od godziny 18.15. Dosłownie po 2 minuty dla każdego gościa, pan prezes Andrzej Jaworski.
Jednak odniosę się do tego ostatniego telefonu, bo trochę mnie tak wzburzył. Drodzy słuchacze, pamiętajmy o tym, że my jako Polacy, jako katolicy mamy także odpowiedzialność za to, aby głosić prawdziwą naukę Chrystusa. I tutaj nie ma dwuznaczności. To nie może być tak, że będziemy pozwalali na to, żeby ktokolwiek, posługując jakimikolwiek hasłami, siał ferment, siał różnego rodzaju wątpliwości. My jako Polacy jesteśmy zawsze za pokojem, ale żeby pokój był, to musimy być silni. Musimy być silni militarnie, silni gospodarczo i musimy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami.
Pan dyrektor Piotr Rycerski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w sytuacji gospodarczej, na którą ogromny wpływ wywarła pandemia koronawirusa. Sytuacja, która nigdy nie miała na taką skalę miejsca. Jesteśmy też w sytuacji gospodarczej, na którą ma wpływ wojna na Ukrainie. W tych trudnych czasach, nie oszukujmy się, w czasach naprawdę wielkiego globalnego kryzysu, jako Polska, jako państwo poradziliśmy sobie bardzo dobrze. A w kontekście wojny na Ukrainie musimy być dumni z tego, jak zachowali się Polacy. Polacy, którzy z sercem na dłoni dla uchodźców z Ukrainy, dla osób uciekających, ratujących swoje życia, uciekających przed wojną, znaleźli schronienie w Polsce. Naprawdę ogrom tej dobroci, która płynęła ze strony Polaków do uchodźców był olbrzymi. Także szanowni Państwo, będąc tutaj, korzystając z tej okazji, chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za to, że potrafiliśmy się tak dobrze w tak trudnej sytuacji zachować i nieść pomoc naszym bliźnim.
Pan profesor Marcin Szewczak, panie profesorze.
No ja myślę, że lekcja z tego naszego dzisiejszego spotkania jest bardzo prosta. Widzimy, że narracja prokremlowska jest wszechobecna i te działania ze strony opozycji, która robiła wszystko i w dalszym ciągu robi, aby Polska została zohydzona na arenie międzynarodowej, abyśmy nie otrzymywali KPO, abyśmy byli atakowani za to, że nie pomagamy tym uchodźcom, którzy czekali na tej granicy polsko-białoruskiej. To wszystko były elementy kampanii, można powiedzieć, prorosyjskiej. I musimy jako społeczeństwo przede wszystkim uważać na to, żeby umiejętnie odróżnić to dobro od zła. Ponieważ nie ma innego państwa w Unii Europejskiej, niestety jest nim Polska, gdzie europarlamentarzyści na arenie międzynarodowej atakują swój własny kraj. We wszystkich innych państwach Unii Europejskiej, pomimo różnic politycznych, a mogliśmy to obserwować chociażby doskonale na przykładzie państw bałtyckich, które były w stanie głosować w 100% za tym, żeby budować mur na granicy z Federacją Rosyjską, żeby bronić się przed tym państwem, mogły się zjednoczyć i mówić jednym głosem. No, u nas niestety jest to w dalszym ciągu problem, to jest ogromne wyzwanie, żeby jednak to wszystko umieć odróżnić i w tym trudnym roku wspólnie działać, aby jednak ta Rosja, która jest ogromnym zagrożeniem terrorystycznym dla całej Europy, została powstrzymana.
Drodzy Państwo, kończymy pierwszą część naszego spotkania. Wojna na Ukrainie, gospodarcze i społeczne konsekwencje dla Polski. Przypomnę, gośćmi dzisiejszych rozmów niedokończonych są pan Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej Rynku Spożywczego. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo. Pan dyrektor Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jacka Sasina. Dziękuję panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
I pan doktor habilitowany Marcin Szewczak, prawnik, europeista, prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję panie profesorze. Bardzo. Oczywiście zapraszam państwa na drugą część do Radia Maryja o godzinie 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.